Krzysztof Bohus, Martwy Błękit. Czyta Grzegorz Wolf.
Był pół godziny wcześniej. Jechał wolno, szukając tabliczki z napisem Wilhelmstrasse 26. Wreszcie zaparkował u wlotu ulicy. Gabi mieszkała w willi z drewnianą, misternie rzeźbioną werandą. Sam dom był niewielki, ze stromym dachem ukrytym w konarach drzew. Pochylona latarnia żółtawym refleksem oświetlała obrośnięte bluszczem wejście. Nad drzwiami werandy zauważył dwa drewniane łabędzie. Snycerz, który dekorował to domostwo, dobrze zapracował na swoje wynagrodzenie. Elewacje pokrywały macki ze schniętych winorośli. Słyszał skrzypienie niezamkniętych okiennic. Poza tym było cicho. W jednym z okien paliło się światło. Czy to jej pokój? Być może czesze teraz swoje grube, jasne włosy i patrzy badawczo w lustro. Albo wcale na niego nie czeka i śpi już znużona w wielkim łóżku pachnącym innym mężczyzną. Jednak czekała. Jesteś, uśmiechnęła się. Otworzyła drzwi niemal natychmiast po tym, jak podszedł do ganku. Ale nie rzuciła mu się na szyję tak, jak się spodziewał. Zachowywała się naturalnie, jakby było oczywiste, że przyjedzie. Jakby nie było żadnego zgrzytu między nimi podczas poprzedniego spotkania. Miała na sobie prostą, czarną sukienkę do kolan. Dekolt ukazywał rowek piersi. W drodze do opery rozmawiali niewiele. Głównie o Furtwänglerze i jego orkiestrze. Raz tylko przytuliła się do jego ramienia, ale jedynie na chwilę. Tak jakby tego dnia to ona zamierzała dawkować swoją bliskość. Już na miejscu poprosiła o kieliszek szprycera. Pozostawił ją samą i poszedł w stronę podestu z barem na świeżym powietrzu. Nigdy nie był o tej porze roku w operze leśnej. Stał teraz wyżej, ponad głowami setek widzów szemrzących i przemieszczających się w mroku, błyskających bielą gorsetów i rozpalających ciemność ognikami cygar i papierosów. Muzycy stroili już instrumenty, czekając na pojawienie się dyrygenta. Spojrzał w bok na miejsce, w którym siedziała Gabi. Nie był pewny tego, co wydarzy się tego wieczoru, ale wiedział jedno. Opuścił ją zaledwie przed kilkoma minutami, a już zaczynał tęsknić za jej bliskością i zapachem. Lawirując z kieliszkami wina w dłoni, dotarł wreszcie na miejsce. Obejrzała się i spojrzała na niego roześmianymi oczami. Ze sceny dobiegła ich burza oklasków. Boski Wilhelm Furtwängler kłaniał się nisko publiczności. Po chwili na jego znak wstała z miejsc cała orkiestra. Gabi miała roziskrzony wzrok, wyglądała na zachwyconą. Zabrzmiały pierwsze akordy filharmoników. Zamknął oczy i starał się poddać nastrojowi chwili. Taki wieczór był mu potrzebny. Ostatnio całe dnie spędzał w swojej samotni przy Karnwal. Źle sypiał i śnił koszmary. Rano budził się mokry od potu i potrzebował zimnego prysznica oraz smolistej kawy, aby stanąć na nogi. Spojrzał na Gabi. Widział jej lśniące oczy wpatrzone w scenę i nagle poczuł coś, czego nie doświadczył od dawna. Usłyszał bicie własnego serca i szum krwi. Znowu żył. Po koncercie odwiózł Gabi do domu. Tym razem była ożywiona, zabawna. Zarzucił jej na ramiona swoją marynarkę. Odprowadził pod drzwi i spojrzał w górę. Dwa łabędzie były na miejscu. Obserwowały go czujnie wypukłymi oczami, jakby zastanawiając się, czy wpuścić intruza do środka. Dostrzegła jego spojrzenie. — To dzieło mojego ojca. Nie mieszkam sama. — Po co mu to powiedziała? Wyobraził sobie jej sypialnię otuloną mrokiem. Zaczęło padać. Zanim zdążyli schronić się pod daszkiem werandy, zmoczył ich ciepły, gwałtownie zacinający deszcz. Widział, jak mokra sukienka oblepia smukłe nogi Gabi. Czuł zapach jej skóry i soli w powietrzu. — To był piękny wieczór — powiedziała cicho. — Dziękuję za muzykę i za ciebie. Nie zdążył odpowiedzieć. Podeszła do niego tak blisko, że czuł ciepło bijące z jej ciała. Oddając marynarkę, musnęła pieszczotliwie palcem jego usta. Przyciągnął ją mocno do siebie, a ona wtuliła się w niego ulegle. Zaczął całować jej usta, najpierw delikatnie, a potem coraz namiętniej. Oddawała mu pocałunki. Drżała, słyszał przyspieszony oddech wtulonej w niego kobiety. Nagle po drugiej stronie ulicy w oknie zapaliło się światło i zafalowała firanka. Gabi odsunęła się od niego. — Nie teraz — wyszeptała chrapliwie. — Dlaczego? Nie skrywał rozczarowania. Mokra koszula przywarła mu do ciała. — Chcę więcej. Nie był pewien, co miała na myśli, ale był zbyt poruszony, aby zastanawiać się nad tym dłużej.
— Jedź już. Muszę wracać.
Odepchnęła go lekko ręką. Gdy odjechał, oparła rozpalone czoło o drzwi werandy. W sobotni poranek 20 kwietnia obudził się z pytaniem, czy to, co zdarzyło się wczoraj, było jawą, czy tylko wytworem jego wyobraźni. Pewne było jedno. Najbliższa przyszłość powinna szybko rozwiązać ten dylemat. Wchodząc do gmachu policji, zorientował się, że coś się stało. Komisarz Moll przywitał go z ponurą miną i przekrwionymi oczami. Kwaśną minę miał również siedzący obok Kellerman. — Abel, mamy problem — rozpoczął Kellerman. — Duży problem. Zamieniam się w słuch. Abel spojrzał pytająco na komisarza Molla, który sięgnął po kolejne cygaro. — Adel Rotenberg nie żyje. Została zamordowana w okrutny sposób. Z pewnym wysiłkiem dokończył zdanie Moll. Wiadomość dotarła do nas pół godziny temu. Plaskowic już tam jest. Kazaliśmy mu czekać na pana. Gdzie? W jej domu? Nie. Znaleziono ją na plaży.
Krzysztof Bohus, Martwy Błękit. Czytał Grzegorz Wolf. Powieść ukazała się nakładem warszawskiego wydawnictwa literackiego Muza.